Design.
Biznes.
Użytkownicy.
Technologie.
Dobre praktyki.
Fuck-upy.
Przemyślenia.
Wywiady.
Nasze doświadczenia.
Historie gości.
Poważnie.
I z przymrużeniem oka.
Podcast Design i Biznes.
Zapraszam Ilona Skarbowska
i Radek Rejser.
Dzień dobry.
To już kolejny odcinek podcastu Design i Biznes, podcastu, w którym staramy się pokazać wartość płynącą z szeroko pojętego projektowania User Experience, czyli tak zwanego UX-a. My jesteśmy projektantami, prowadzimy swoją agencję i dzielimy się z Wami naszym doświadczeniem, praktyczną wiedzą, która właśnie pochodzi z projektów, które realizujemy.
I na tapet bierzemy kolejny problem, z którym na co dzień spotykamy się w naszych projektach i z którym przychodzą nasi klienci, a mianowicie mają bardzo dużo pomysłów na funkcjonalności, które mają być w produkcie i nie do końca wiedzą, które realnie przynoszą wartość i za które klienci będą chcieli zapłacić.
Tak, i ta niepewność bierze się stąd, że w zespole mamy różne osoby, które troszeczkę inaczej mogą patrzeć na nasz produkt i na jego rozwój. Inaczej będzie myśleć o tym osoba, która jest product ownerem, inaczej będzie myśleć o funkcjonalnościach projektant, projektantka, a jeszcze inaczej osoba, która jest pomysłodawcą całego przedsięwzięcia. Jak się zbierze te wszystkie pomysły do jednego worka, no to okazuje się, że to jest naprawdę bardzo duży zbiór i bardzo trudno wybrać te kluczowe funkcjonalności, które, tak jak Ilona wcześniej powiedziała, za które klient zapłaci.
I taka sytuacja będzie występowała zarówno dla produktów, które dopiero zaczynają, czyli których nie ma jeszcze na rynku i są w tym momencie tworzone, jak i tych, które są na rynku i chcą się rozwijać. Ale problem pozostaje ten sam. Co wziąć na roadmapę, co wziąć do planu jako następna funkcjonalność, żeby ten produkt przynosił większą wartość użytkownikom.
I są takie dwa poziomy zagnieżdżenia tego problemu, bo pierwszy z nich to jest taki, kiedy wewnętrznie w zespole musimy zrobić taką shortlistę funkcjonalności, która wciąż jest jakąś hipotezą, ale już jakąś konkretną. No i kolejny poziom to ten poziom, który dotyczy użytkownika. Czyli lista funkcjonalności, które wskaże użytkownik jako te, które są interesujące dla niego i potencjalnie za nie zapłaci.
I w tym momencie przychodzimy my, projektanci User Experience.
My sami nie przyjdziemy, wy musicie do nas przyjść.
Okej, okay. Więc kiedy przyjdziecie do nas i poprosicie nas o pomoc, to my z naszego worka, znowu z naszymi narzędziami, wyciągniemy ćwiczenie, które nazywa się Buy a Feature, czyli w wolnym tłumaczeniu kup sobie funkcjonalność.
Przede wszystkim jest to ćwiczenie, które świetnie sprawdzi się właśnie w tych dwóch case'ach przy priorytetyzowaniu tej długiej listy funkcjonalności, którą udało nam się stworzyć z zespołem i przyda nam się również takiej rozmowie z użytkownikiem, żeby tą listę już ostatecznie skrócić, powiedzmy, do tego finalnego kształtu.
No ale jak wygląda mechanika takiego badania? Zanim opowiemy, jak wygląda taka, powiedzmy, podstawowa forma tego badania, należy wspomnieć, że to badanie jest bardzo plastyczne. Można je wykonywać bezpośrednio z jedną, indywidualnie z jedną osobą, ale też można przeprowadzić taką sesję grupową. Ale w takim korze Buy a Feature jest przede wszystkim symulacją procesu podejmowania decyzji zakupowej, czy to w grupie, czy też indywidualnej. I teraz wyobraźmy sobie, że mamy listę funkcjonalności. Dajmy na to, jest ich 30. Każda z tych funkcjonalności ma swoją cenę.
I ta cena jest różna. Cena jedna jest różna. Funkcja kosztuje 1 zł, inna 10, a inna 15.
Tak, ale gdybyśmy sumowali te kwoty, no to wyszłoby nam na przykład 100 zł. I osoba, która bierze udział w badaniu, ma w portfelu 60 zł.
Co oznacza, że ma ograniczony budżet.
Tak, czyli nie kupi wszystkich funkcjonalności. Musi sam zdecydować, który z tych funkcjonalności kupić.
Z jednej strony ograniczamy budżet i w ramach tego ograniczonego budżetu nasz respondent wybiera to, co jest najważniejsze, a my jako moderatorzy takiego ćwiczenia siedzimy obok tego naszego respondenta, widząc, co wybiera, a jednocześnie mamy szansę dopytać go o powody, czyli zapytać dlaczego, co daje nam fajną kombinację trochę takiej wiedzy ilościowej z jakościową.
Tak, przy takim badaniu z użytkownikami, na przykład jak mamy sesję 1:1, powiedzmy mamy 6 takich rozmów odbyliśmy właśnie z takim badaniem Buy a Feature, to możemy sobie ilościowo policzyć po prostu, ile zostało wydane na daną funkcjonalność, powiedzmy w tej grupie, ale jakościowo możemy też zebrać feedback od klientów, dlaczego podjęli taką, a nie inną decyzję. Dlaczego wydali swoje pieniądze na te funkcjonalności, a nie na inne. Powiedzmy, które by były dla nich trudnym wyborem, na przykład gdzie się wahali. To jest bardzo ważna jakościowa wiedza, która jest potem tak naprawdę wykorzystywana jako na przykład argument sprzedażowy. I tutaj dotykamy takiej fajnej relacji styku właśnie projektowania, gdzie projektowanie przynosi jakiś insight i marketingu i sprzedaży, gdzie marketing i sprzedaż mogą wykorzystać w komunikacji te argumenty, żeby sprzedać dany produkt. To jest absolutnie ważna rzecz. Natomiast jeśli chodzi o takie ćwiczenie w tej fazie, gdzie jesteśmy wewnątrz zespołu i rozmawiamy o tych funkcjonalnościach, które każdy z nas przynosi na stół, no to jest to okazja świetna, żeby podyskutować nad każdą z tych funkcjonalności. Jest to okazja, żeby tak naprawdę zastanowić się wspólnie nad różnymi aspektami, które wiążą się z wprowadzeniem danej funkcjonalności, bo nie tylko jest to część na przykład naszej strategii, ale to jest też część naszego budżetu, który może pochłonąć, nie wiem, technologia wydevelopowania czegoś. No i oczywiście sama kwestia tego użytkownika, na ile nam się wydaje, że realnie przyniesie to wartość naszemu klientowi, więc to jest też ten moment, że my jako zespół możemy sobie wspólnie trochę o tym podyskutować i pomyśleć, gdzie zazwyczaj nie mamy w codziennej pracy czasu wziąć tego na warsztat i rzeczywiście przerobić ten temat krok po kroku.
Radek, przychodzę do ciebie z sytuacją, gdzie powiedzmy, że reprezentuję produkt, który jest już jakiś czas na rynku, powiedzmy 2, 3, 4 lata. Mamy właśnie bardzo duży worek z funkcjonalnościami i chcemy testować pewne funkcje z użytkownikiem, ale tak właściwie nie wiemy, które. Co w takiej sytuacji?
Rozumiem, że jesteś klientem, który wszedł na naszą stronę www.designzima.com i skontaktował się z nami przez nasz formularz. Na pewno chciałbym na początku zebrać od was listę funkcjonalności, wszystkich pomysłów, które macie. I zbadałbym, na jakiej podstawie ona powstała, bo nie chciałbym, żebyśmy pracowali na rzeczach, które znalazły się tam z kosmosu tak zwanego, ale chciałbym, żeby były to rzeczy, które biorą pod uwagę funkcjonalności, które są na przykład sugerowane przez użytkowników, jeśli takich mamy, albo wiemy to z jakiegoś researchu, który zrobiliśmy. Chciałbym, żeby to były na przykład pomysły, które odbite są od konkurencji, to znaczy widzimy, że konkurencja coś wprowadziła i mamy podejrzenie, że w naszym produkcie może się to świetnie sprawdzić, albo mamy na przykład na to jakieś usprawnienia na bazie tego, co już widzieliśmy u konkurencji i takie funkcjonalności, które zostały wymyślone na podstawie naszej strategii, którą chcemy dążyć. Bo to jest też super ważne, że jako firma mamy jakieś ambicje, aspiracje, chcemy gdzieś być i te funkcjonalności również muszą być spójne z tym kierunkiem. Mając na uwadze to, że naszym celem jest doprowadzenie do takiej shortlisty, którą będziemy mogli dalej testować z użytkownikiem i najpierw musimy sobie przeprowadzić takie wewnętrzne bias feature. I żeby to zrobić, musimy nadać każdej z tych funkcjonalności jakąś wartość. A tą wartość nadajemy przez takie ćwiczenie, które się nazywa must have, should have i nice to have. Chodzi o to, żeby pogrupować nasze funkcjonalności w konkretnych obszarach, na przykład kosztów, trudności albo właśnie tego, jak nam się wydaje, że coś jest potrzebne użytkownikowi czy nie. I tak na przykład must have są to funkcjonalności, które są tanie, które są core'em według nas danego produktu albo danej części produktu i tu jesteśmy prawie pewni, że to powinno wejść. Should have to są takie funkcjonalności, których nie jesteśmy pewni. Nie do końca czujemy, wydaje nam się, że tak, to powinno wejść, ale nie jesteśmy tak bardzo przekonani w przypadku must have'a. No i nice to have to są totalne wodotryski. To są zazwyczaj rzeczy drogie, które nie budują podstawowej wartości. I kiedy mamy już to ustawione, mamy już po prostu wszystkie te funkcjonalności, które sobie wcześniej rozpisaliśmy na tych trzech obszarach, powiedzmy, tablicach, no to możemy uznać, że wszystkie funkcjonalności, na przykład, które są spod must have, mają wartość jednego punktu. Should have będą miały 2, a nice to have 3. I znaczy to tyle, że jeśli podczas badania jako użytkownik, uczestnik badania, ja będę musiał, chciał kupić jakąś funkcjonalność, która właśnie określona została jako must have, będę musiał wydać jeden punkt. Żeby kupić coś z nice to have, będę musiał wydać 3 punkty, czyli wydać więcej. To jest bardzo dobre, bo potem możemy sobie na przykład określić, że do samego już ćwiczenia, nie wiem, ustalimy konkretne kwoty. I te kwoty mogą być na przykład, nie wiem, funkcjonalność z must have kosztuje 10 zł, a funkcjonalność should have 60 zł, a dajmy na to budżet użytkownika to 120 zł. No ale tak. przyszłaś do mnie, Ilona, jako klientka, więc tutaj bym chyba zaproponował po tej priorytetyzacji takie ćwiczenie z całym, z waszym zespołem. Czyli wziąłbym, nie wiem, 4-5 osób, które gdzieś tam są głównie odpowiedzialne za powstawanie tego produktu, czy też jego rozwój, i przeprowadziłbym z wami taką sesję grupową. Dlatego, że chciałbym, żebyście wspólnie podjęli decyzję, wspólnie odpowiedzialnie, jak będzie wyglądała wasza krótka lista funkcjonalności. I to jest taka świetna okazja do tego, żebyście mieli taką żywą, odpowiedzialną, moderowaną dyskusję na temat tego, co do tej shortlisty wejdzie.
No dobra, ale tą dyskusję przeprowadziliśmy, ale wciąż pozostaje pytanie, co testować?
No tak, my przygotowujemy potem podsumowanie tego badania. Z jednej strony zliczamy to, co zostało wskazane, co zostało kupione, z drugiej strony też rozpisujemy te wszystkie wasze argumenty. I w zależności od tego, jaka ta lista nam wyszła, bo może być też tak, że będzie tych funkcjonalności na przykład dużo, dużo za dużo, żeby na przykład podejść do użytkownika i przeprowadzić z nim podobne ćwiczenie, no to wtedy jeszcze robimy jakiś cut wspólny, który jest naszą rekomendacją, opierającą się na tym, co usłyszeliśmy w badaniu z wami.
Ile taki proces może zająć czasu?
Jeśli mówimy o takim wewnętrznym biofeature, to będzie to trwało 2 tygodnie. Jeśli włączymy w to jeszcze ten proces rozmowy z użytkownikiem i tym badaniem z użytkownikiem, no to około 4 tygodni cały proces.
Czyli możemy powiedzieć, że w ciągu 4 tygodni możemy zacząć od posiadania bardzo dużej chmury tagów czy tej funkcjonalności, a możemy skończyć z listą, która jest przetestowana i są poukładane priorytety, co powinniśmy wziąć jako kolejna funkcja na naszej roadmapie produktowej.
Dokładnie, ale pamiętajmy, że biofeature nie powie w 100% za co zapłaci twój użytkownik. On podpowie ci, za co może zapłacić twój użytkownik, jest na pewno bardzo wartościowe, i to, co robi biofeature, to jest ograniczenie ryzyka, które może nastąpić, jeśli popełnimy błąd, jeśli wrzucimy coś, co nam się wydaje. I o ile intuicja bardzo często nas nie zawodzi i jest też świetnym narzędziem, należy, powiedzmy, słuchać, no bo intuicja jest wypracowana jednak przez nasze doświadczenie, i to nie jest nic z kosmosu, tylko to jest naprawdę praca naszego mózgu, no to jednak warto spytać się użytkownika, warto przegadać, zanim coś wprowadzimy, zanim wydamy na coś pieniądze.
Jeszcze kolejny problem, który adresuje to ćwiczenie, to jest swego rodzaju impas, gdzie wewnętrznie dyskutujemy długimi tygodniami, tak naprawdę nie dochodząc nawet do tej listy kluczowych funkcjonalności. Czyli z jednej strony możemy przez miesiąc dyskutować wszyscy wewnątrz w zespole i nie dojść do niczego, albo możemy mieć po takich 4 tygodniach odpowiedź od użytkowników.
Tak jak już wcześniej wspomniałem, mechanika biofeature jest bardzo uniwersalna. Można tworzyć różne scenariusze badawcze w oparciu o tą mechanikę, a sama forma tego ćwiczenia też może przybierać różne postacie. Można robić to online, na przykład używając tablicy na Miro, wykorzystując jakieś krótkie opisy, fotografie, ikonografie. Można też offline'owo spotkać się właśnie z zespołem albo z użytkownikiem i przygotować narzędzia. Na przykład świetnym narzędziem jest Monopoly Money, które można wziąć do ręki i można rzeczywiście sobie tam przetestować te pieniądze, podzielić na kubki, wykorzystać drukowane karty, które będą miały właśnie fotografie obrazujące mniej więcej, czym jest dana funkcjonalność. Naprawdę kwestia już dobrania do danego wyzwania i celu badania. Natomiast, tak jak też wspomniałem, bardzo krótko, możemy te badanie przeprowadzić zarówno indywidualnie, a także na przykład grupowo. I to już też zależy od danego produktu, bo niekiedy na przykład w decyzję zakupową uwikłana jest więcej niż jedna osoba. I na przykład mieliśmy taką sytuację, w której badaliśmy sylwetkę konsumenta, którym był licealista, a dokładnie pierwszoklasista. I te osoby, jeśli podejmują decyzję zakupową, to podejmują ją na współ z rodzicami. I tutaj musieliśmy zrobić na przykład badanie w diadach, żeby sprawdzić, jaka jest dynamika w podejmowaniu decyzji. Tak? No bo z jednej strony dziecko ma potrzebę, chce kupić, a rodzic jest sponsorem realizacji tej potrzeby. Więc obserwacja energii, jaka zachodzi między rodzicem a dzieckiem w tym wypadku, jest bardzo ważna. Bo potem, i tutaj znowuż przypomnę, że pojawia się ten wątek na przykład marketingowo-sprzedażowy, potem te argumenty, którymi na przykład przekonuje dziecko swojego rodzica do zakupu, będziemy przekonywać naszego klienta w komunikatach marketingowych, żeby kupił. Więc to są naprawdę bardzo cenne rzeczy jakościowe, które można wyciągnąć, i bardzo polecamy to ćwiczenie na wielu płaszczyznach.
Reasumując to, o czym dzisiaj powiedzieliśmy, często klienci przychodzą do nas z problemem bardzo wielu funkcjonalności, gdzie nie wiedzą, które powinny być kolejne przy wdrożeniu. My, projektanci UX, jesteśmy w stanie pomóc im poprzez metodę Buy a Feature, którą dzisiaj omówiliśmy w tym odcinku. Ta metoda może pomóc w określeniu właśnie priorytetów na roadmapie, ale może też pomóc dostarczyć nam informacji o naszym użytkowniku i na przykład o personie UX. Może pomóc nam w momencie, kiedy nie mamy jeszcze produktu na rynku, żeby go dookreślić, żeby nadać mu jakieś ramy.
I jeśli chcecie się zgłosić do nas po to, żebyśmy przeprowadzili u Was w firmie albo z Waszymi użytkownikami takie ćwiczenie, zapraszamy do nas do kontaktu poprzez naszą stronę www.designzima.com. Możemy porozmawiać o Waszym wyzwaniu, czy tego potrzebujecie w ogóle, jaką formę by miało to przyjąć. I umówimy się na przykład na jakąś sesję. Także zapraszamy Was do kontaktu. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i mam nadzieję, że niedługo widzimy, słyszymy się w zasadzie, chociaż z niektórymi może się zobaczymy ponownie.
Dziękujemy, że wysłuchaliście tego odcinka i słyszymy się w kolejnym.
Do usłyszenia, cześć!